Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej katechezie. Ostatnim razem mówiliśmy o tajemnicy Ojca, o tym, że bardzo jesteśmy przez Niego kochani i tam, gdzie się zabija Ojca, tam się wszystko zabija. Tam, gdzie nie ma Ojca, tam nie ma rodziny, tam nie ma domu i wszystko staje się chaosem. A dzisiaj chciałbym przejść do kolejnego elementu naszego wyznania wiary, a mianowicie tych słów, których mówimy: wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Na początek chciałbym zacytować fragment homilii Benedykta XVI na inaugurację Roku Wiary. To jest bardzo ważna homilia i bardzo ważny fragment. Ojciec Święty tak mówił: rozpoczynający się rok wiary jest konsekwentnie związany z całą drogą Kościoła w minionych 50 latach. Od soboru poprzez magisterium sługi Bożego Pawła VI, który ogłosił rok wiary w 1967 roku, aż do wielkiego jubileuszu roku 2000, poprzez który błogosławiony Jan Paweł II zaproponował całej ludzkości na nowo Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela wczoraj, dziś i na wieki. I dalej mówi bardzo ważne zdanie Benedykt XVI: Jezus jest centrum wiary chrześcijańskiej. Chrześcijanin wierzy w Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który objawił Jego oblicze. On jest wypełnieniem Pisma Świętego i Jego ostatecznym interpretatorem. Jezus Chrystus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale jak mówi list do Hebrajczyków, jest tym, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. I dlatego, kiedy dochodzimy do tego elementu wyznania wiary, to jesteśmy w centrum. Po to się nazywamy chrześcijaninami, bo jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. W Jego imię wszystko otrzymujemy. I dlatego chciałbym na samym początku, zanim przejdziemy do poszczególnych prawd, czy też wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, pochylić się nad tym, kim jest Jezus Chrystus i wziąć te imiona, które powtarzamy w każdym wyznaniu wiary, czyli wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego i Pana. Te cztery imiona nam pokażą, kim jest Pan Jezus, a mniej więcej wprowadzą nas w taką atmosferę tego, w kogo my wierzymy. Cały czas przypominam, że imię w językach semickich oznacza istotę, sens, treść tego, kto go nosi. Pierwsze imię, jakie jest podane w wyznaniu wiary, to jest imię Jezus. I wiecie doskonale, że Jezus oznacza Bóg zbawia. Bóg jest Zbawicielem, Bóg jest zbawieniem. Zauważcie, że to imię pojawia się w momencie zwiastowania. Kiedy to przychodzi anioł i mówi do Maryi: poczniesz dziecko i nadasz mu imię Jezus. I w tym nadaniu imienia już się wyraża cała tożsamość, czyli kim jest Pan Jezus, i wyraża się cała Jego misja, całe Jego posłanie. Woła Łukasz w Dziejach Apostolskich: nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, którym moglibyśmy być zbawieni. Jeśli mówimy o Jezusie, to mówimy o zbawieniu, czyli o doświadczeniu pełni, o której marzymy, która w nas jest i do której dążymy, bo tu na ziemi nigdy jej nie możemy mieć. I zauważcie, że jak czytamy Ewangelię, to właśnie w imię Jezusa Chrystusa człowiek doświadcza wyzwolenia. W imię Jezusa Chrystusa człowiek doświadcza uzdrowienia, dokonują się cudy. W imię Jezusa Chrystusa złe duchy uciekają, lękają się Go. Kiedy się modlimy, to zauważcie, że na przykład w pozdrowieniu anielskim w centrum znajduje się imię Jezus. Owoc żywota Twojego, Jezus. I tak naprawdę to imię stanowi centrum tej modlitwy. Nie wołanie do Matki Bożej, tylko wołanie do jej Syna, Jezusa. Oczywiście też wiemy, że Jak ktoś zna modlitwę jezusową, to wie, że cały czas powtarza się właściwie imię Jezus w rytm bicia serca. Już nie tylko oddechu, ale w rytm bicia serca. I jeszcze jedna rzecz. Wielu świętych, jak umierało, to umierało z imieniem Jezus na ustach. I to nie tylko męczennicy w pierwszych wiekach, ale też i do dzisiaj ludzie umierają z tym imieniem na ustach. Drugie imię, które się pojawiło, wierzę w Chrystusa. Chrystus, czyli Mesjasz, takie mądre słowo, po polsku namaszczony. Namaszczony, czyli konsekrowany przez Pana Boga. W Starym Testamencie, jak czytamy w ludach semickich, to czytamy tak, że konsekrowani byli przede wszystkim królowie, kapłani i czasami prorocy. Kiedy Pismo mówi o Jezusie, że jest Mesjaszem, to mówi, że w Jezusie Chrystusie, w Jego osobie, te trzy rzeczywistości są czymś jednym. Pan Jezus jest królem, dlatego na koniec roku liturgicznego zawsze mamy uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Pan Bóg jest kapłanem. I tutaj możemy sobie wziąć cały list do Hebrajczyków i porządnie go przeczytać. I Jezus Chrystus jest też prorokiem. Jest namaszczonym. I tak naprawdę idzie o to, że jak się narodził, to aniołowie powiedzieli pasterzom: narodził się wam Mesjasz. Dlatego też, moi drodzy, jak chcemy zrozumieć, na jakiego króla, czy jakim królem jest Jezus Chrystus, to trzeba nam spojrzeć na krzyż. Bo właśnie z wysokości krzyża ukazało się królowanie tego Mesjasza. Niech cały dom wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. To już jest po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po Jego męce, gdzie apostołowie w Dziejach Apostolskich jasno pokazują, kim jest Pan Jezus. I teraz odpowiedź wiary z naszej strony jest taka, że my uznajemy Go jako Mesjasza. Czyli uznajemy Go jako Króla. I teraz pomyśl sobie, co znaczy, że kogoś uznaje jako swojego Króla. Co to oznacza, jakie ma konsekwencje. Pamiętacie wyznanie Piotra, który mówi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Do kogo pójdziemy? Wyznał. Był taki święty jezuita, Augustyn Pro, który w prześladowaniach, kiedy go mieli rozstrzelać, to umierał z wołaniem: Króluj nam Chryste. To pozdrowienie ministranckie, które się używa. To jest pozdrowienie, które wybrzmiało w czasie prześladowań, tuż przed zastrzeleniem świętego, błogosławionego Augustyna. Potem mamy wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I tu znowu jest kolejne wyznanie świętego Piotra, który mówi: Ty jesteś Syn Boga Żywego. I bardzo ważna jest odpowiedź Pana Jezusa, który mówi: Piotrze, jesteś błogosławiony, jesteś szczęśliwy, ponieważ nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To nie jest tak, że rozumem swoim dojdziemy do tego, żeby uznać Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego. Nie, to jest dar łaski. I każdy z nas musi osobiście, tylko osobiście wchodzi w tą relację z Panem Bogiem. Kiedy Paweł się nawrócił, jutro będzie święto jego nawrócenia, to mówi w Dziejach Apostolskich Łukasz, zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Dlaczego to jest takie ważne? Bo, moi drodzy, skoro Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to jest Bogiem. Dlatego głosi. I zauważcie, kiedy jest już moment męki pańskiej i arcykapłan go pyta, czy ty jesteś Synem Bożym, to Pan Jezus ze spokojem, ale i z taką jasnością odpowiada: tak, jestem Nim. Podpisuje wyrok śmierci na siebie. Ale Syn nie zaprze się Ojca. Syn nie wyprze się Ojca nawet w obliczu śmierci. I teraz pomyślcie sobie, co też słyszeliśmy, jak jest chrzest pański w niedzielę Chrztu Pańskiego, albo kiedy jest Ewangelia o przemienieniu pańskim. Ojciec mówi, tyś jest mój syn umiłowany. I potem pod krzyżem, kiedy Pan Jezus umiera, to słyszymy z ust setnika, czyli z ust poganina, czyli z ust niewierzącego, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Jezus jest Synem Boga. I ostatni tytuł, który wypowiadamy w czasie wyznania wiary, to jest to, że Jezus Chrystus jest Panem. W Starym Testamencie nie używa się imienia Boga, bo jest to zakazane według wiary żydowskiej. I w te wszystkie miejsca, w których było wpisane Jahwe, w tłumaczeniu greckim użyto słowa Kyrios, czyli Pan. I zobaczcie, to jest boskie panowanie. Cezar, który sobie uzurpował to, że jest Bogiem, nigdy nie był Kyriosem. Nigdy nie został tak nazwany. Natomiast, kiedy mówimy, że Jezus jest Panem, to jest bardzo takie często, jest zachęta do tego, żeby mówić o tym, żeby to wyznawać, żeby to przemyśleć i w sercu swoim wypowiedzieć, to znaczy, że chcemy uznać i wyznać. Nie, że my jesteśmy niewolnikami, tylko po raz kolejny chcemy uwierzyć w Jego boskość. On jest Panem nad Panami i Królem nad Królami. Kościół wierzy, że klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej znajduje się w Jego Panu i Nauczycielu. Wiecie, jak mało znamy Pana Jezusa, to tak naprawdę nie znamy nic z historii. Jak mało znamy Pana Jezusa, to nie mamy zielonego pojęcia o tym, co znaczy Kościół, co znaczy wspólnota wierzących, co znaczą sakramenty. Ale też zauważcie, jak bardzo często w modlitwie, szczególnie liturgicznej, pada to imię Pan. No, Pan z wami. Bardzo często. Bardzo często, czyli Bóg z wami. Czyli ten, który jest królem, jest z wami. To nie jest tylko, kochani, życzenie, tylko to jest stwierdzenie faktu. Kapłan, który mówi Pan z wami. Nie, że będzie z wami, nie, że może jest z wami, tylko, że jest tu obecny. I oto w wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest Chrystusem, Synem i Panem. I co z tego? I jak to się przenosi na naszą wiarę? A dokładnie co ten nasz Pan, co ten nasz Król, co ten nasz Zbawiciel dla nas robi? I tutaj chcę wam zacytować fragmenty listu do Hebrajczyków. Tak się złożyło, że w tych tygodniach czytamy list do Hebrajczyków. Pozwólcie, że zacytuję. Dlatego musiał się Chrystus upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Dalej, mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. I zobaczcie, nasz Bóg, nasz Pan chce się do nas upodobnić we wszystkim oprócz grzechu. I dlatego dzisiaj chciałbym z wami podjąć dwie tajemnicę z życia Jezusa Chrystusa. Te dwie pierwsze, podstawowe, a mianowicie wcielenie i narodzenie Pana Jezusa, Syna Bożego, naszego Króla. Bo u źródeł wiary leży tajemnica wcielenia. I pozwólcie, że ja się będę opierał trochę na kontemplacji świętego Ignacego, ćwiczeń duchownych na temat wcielenia. Ignacy mówi, że Pan Bóg się wciela w świat, w ludzkość i w każdego człowieka. I teraz tak, pokazuje nam na pierwszym miejscu zasięg uniwersalny tej tajemnicy. A mianowicie obejmuje wszystko i wszystkich. Czasy, historię, osoby i ludzkość. Wcielenie Pana Jezusa nie dotyczy tylko tego momentu, w którym się wcielił, czyli w Palestynie, mniej więcej 2000 lat temu. I nie dotyczy tylko tych, którzy po Jego wcieleniu zaistnieli na ziemi. Jego wcielenie jest punktem centralnym historii, czyli obejmuje całość doświadczenia, całość historii ludzkiej. I teraz oprócz tego uniwersalnego jest jeszcze inny wymiar, a mianowicie osobowy. Bo kiedy Ignacy mówi, żebyśmy kontemplowali tajemnicę wcielenia, czyli jak Pan Bóg w Trójcy Świętej podjął decyzję o tym, żeby Syn Boży przyszedł na ziemię, to w tym samym czasie mówi też medytujcie, kontemplujcie nad tym, jak anioł przychodzi do Matki Bożej, nad sceną zwiastowania, czyli takim momentem fizycznym poczęcia Syna Bożego, czyli wcielenia w łono Najświętszej Marii Panny. Bo bardzo często my chcielibyśmy tego Pana Boga widzieć jako takiego wielkiego, nad chmurkami, czyli całkowicie odległego od nas. Tymczasem Jego wcielenie to jest wcielenie tu i teraz, w najmniejszą historię mojego życia, we wszystkie miejsca mojego życia i we wszystkie czasy mojego życia, moich przodków, tych, którzy przede mną i tych, którzy po mnie przyjdą. I cóż widzimy? Widzimy trzy osoby boskie, jak spoglądają na całą powierzchnię i obszar całego świata pełnego ludzi. Widząc zaś, że wszyscy szli do piekła, postanawiają w swojej wieczności, że druga osoba boska stanie się człowiekiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I tak, gdy przyszła pełnia czasów, posyłają anioła Gabriela do Pani naszej. Moi drodzy, poznanie tajemnicy wcielenia to jest łaska Pana Boga. I zobaczcie, ile razy w ciągu roku, przynajmniej kilkanaście razy, jest właśnie Ewangelia o zwiastowaniu Pańskim. To nie jest przypadek, tylko to jest pedagogika, żebyśmy sobie przypominali i powtarzali tą tajemnicę, że Bóg wciela się w nasze życie. Ale zobaczcie, jeśli się nie otworzymy na łaskę Pana Boga, jeśli nie uznamy tego, że nasz rozum nie jest w stanie tego objąć, czyli że musimy się całkowicie na Pana Boga otworzyć, to nigdy tego nie pojmiemy. A gdyby ktoś miał taką pychę, że jest w stanie to pojąć, to chciałbym tą pychę od razu zgasić, mówiąc, że nawet aniołowie tego nie pojęli. A więc człowieczku szary, nie próbuj stawać w szranki z aniołami, bo nasza inteligencja nic nie znaczy wobec ich mądrości, wobec ich wiedzy. Oni też tego nie pojęli. I dlatego, moi drodzy, jeśli chcemy zgłębić tajemnicę wcielenia Syna Bożego, to tylko w jednej pozycji. Na kolanach. Na kolanach i prosić dogłębnie i bardzo mocno o poznanie Jezusa, który dla mnie stał się człowiekiem. Po co? Po to, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady. Bez modlitwy nie ma szans na przylgnięcie do tajemnicy wcielenia. Bez modlitwy i trwania na kolanach przed Panem Jezusem, to my sobie możemy gadać o wcieleniu i tak z tego nic nie będzie w naszych sercach. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego Pan Bóg się wcielił? Ignacy daje bardzo prostą odpowiedź, a mianowicie dlatego, że zobaczył, co się dzieje na obliczu ziemi. Zauważcie, że święty Ignacy nie mówi nic o kontemplacji natury, żeby się przyglądać górom, przyrodzie, zachodowi słońca, tylko idzie od razu do sedna. Widzieć osoby jedne po drugich. Moi drodzy, jeśli nie widzę bliźniego jako mojej siostry, jako mojego brata, to tak naprawdę nic nie widzę. Jeśli nie widzę ich różnorodności, to tracę swoją własną tożsamość. Jeśli nie potrafię się śmiać z tymi, którzy się śmieją, jeśli nie potrafię płakać z tymi, którzy płaczą, jeśli nie dostrzegam tajemnicy choroby i śmierci w moim bracie, to tak samo w sobie niczego nie dostrzegę. To tak trochę jest, wiecie, jak dzisiaj, no. Ludzie walczą o jakieś gatunki przyrody, czy to ożywionej, czy nieożywionej, o zwierzątka, a zapominają o drugim człowieku. Zapominają o bliźnim. Nic nie zrozumieją z tajemnic natury, jeśli z ich serca zostanie wyrzucony drugi człowiek. To w nas i przez nas ma się objawić chwała Boża. I całe stworzenie tęskni, żebyśmy my mogli to pokazać. Bo stworzenie jest bezrozumne. Czyli nie może dojść do poznania pewnych rzeczy, choćby nawet rzeczy, że zostały te stworzenia przez Pana Boga utworzone. To my, poprzez naszą postawę wobec nich, możemy to pokazać. I mówi święty Paweł, że całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. I wracamy do wcielenia. Pan Bóg dostrzega człowieka, dostrzega ludzi, patrzy na powierzchnię ziemi i widzi, jak wszystkie ludy w zaślepieniu umierają i idą do piekła. Wiecie, my nie chcemy z różnych względów uświadamiać sobie tego, że Pan Bóg widzi. My nie chcemy z różnych względów uświadomić sobie, że Pan Bóg słyszy. Pan Bóg słyszy, co mówimy do siebie, jak mówimy o sobie, jak mówimy o innych. Pan Bóg słyszy nasze przeklinania i nasze bluźnierstwa. Słyszy. I też udajemy Greków, no, w tym negatywnym znaczeniu tego powiedzenia, udajemy Greków, że niby Pan Bóg nie widzi moich czynów. Bo wiecie, te dobre to jeszcze sobie tam jakoś potrafimy poukładać. Ale Pan Bóg widzi nasze też złe czyny. Możesz sobie je chować, gdzie chcesz. Możesz się ukrywać, udawać Greka, że nic się nie dzieje, ale Pan Bóg widzi, jak się zabijamy, jak wzajemnie ciągniemy siebie do piekła. I co jest Bożą odpowiedzią? Święty Ignacy mówi, że osoby boskie powiedziały: dokonajmy odkupienia rodzaju ludzkiego. Dokonajmy wcielenia. Moi drodzy, Pan Bóg w Jezusie Chrystusie przyszedł do nas, wcielił się po to, aby nas zbawić. Zauważcie, że prawie na każdej katechezie pojawia się cytat z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Pan Jezus nie przyszedł potępić, tylko przyszedł zbawić. I to wyznajemy w kredo, które odmawiamy w niedzielę na mszy świętej. Dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Bez wcielenia panowałaby śmierć. A bez przyjęcia tajemnicy wcielenia panuje śmierć. Tylko poprzez to, że Bóg stał się człowiekiem, życie nie jest bezsensem. Stał się ciałem, aby nas zbawić, aby nas pojednać z Ojcem. Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. Słowo stało się ciałem, aby być dla nas wzorem świętości. Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. To są odpowiedzi na pytanie, po co Pan Jezus stał się człowiekiem? Żeby nas zbawić. Żeby nam pokazać, jak bardzo jesteśmy kochani. Żeby nam pokazać, że każdy z nas może być tak piękny i wspaniały jak On. Żeby nam pokazać, że wszyscy jesteśmy na obraz Boży stworzeni i na Jego podobieństwo. W tamtym tygodniu Benedykt XVI tak się do tego odniósł. Pozwólcie, że zacytuję. Słowo stało się ciałem jest jedną z tych prawd, do których tak się przyzwyczailiśmy, że niemal już nas nie uderza wielkość wydarzenia, jaką ona wyraża. I rzeczywiście w tym okresie Bożego Narodzenia, w którym często wyrażenie to powraca w liturgii, czasami większą uwagę zwracamy na aspekty zewnętrzne, na barwy święta, niż na istotę obchodzonej przez nas wielkiej nowości chrześcijańskiej. Bo tak jest, moi drodzy, że jak jest Boże Narodzenie, to my się bardziej skupiamy na choinkach, na świecidełkach, na bombkach, na żłóbkach, na tych zwierzątkach w tym żłóbku, na trzech królach, no, na dzieciątku też, na Maryi też, na Józefie też. Ale bardziej się koncentrujemy, żeby kolędy śpiewać, a jak się nie śpiewa, to jest niezadowolenie i tak dalej, bardziej się koncentrujemy na tych zewnętrznych rzeczach, na barwach, niż na istocie. A co jest nowością tego? Mówi dalej Benedykt XVI. Coś absolutnie nie do pomyślenia, czego dokonać mógł tylko Bóg i w co możemy wejść tylko jedynie z wiarą. Logos, który jest u Boga, Logos, który jest Bogiem, Stwórca świata, dla którego zostało stworzone wszystko, który swoim światłem towarzyszył ludziom na przestrzeni dziejów, staje się ciałem, zamieszkuje między nami, staje się jednym z nas. Czy to do nas dociera? Czy też żyjemy w takim małym światku, świateczku malutkim, zamknięci, jak zwierzątka w klatce? Ważne jest więc, mówi dalej papież, odzyskanie zadziwienia w obliczu tajemnicy, pozwolenie objęcia się wielkością tego wydarzenia. Bóg jako człowiek przemierzył nasze drogi, wkraczając w czas człowieka, aby nam przekazać swoje życie wewnętrzne. Uczynił to nie z przepychem władcy, który podporządkowuje świat swoją władzą, ale z pokorą dziecka. I my możemy się pochylać nad dzieciątkiem, ale jeśli, moi drodzy, w tym dzieciątku nie uznamy Boga, to psu na budę to wszystko. To do niczego to wszystko. Jeśli w tym dzieciątku nie uznamy Mesjasza, naszego Króla, Boga, który przychodzi i przemienia nasz świat, to ciągle żyjemy w bagnie naszego życia i się tam topimy. Obecność Syna Bożego przemienia cały nasz świat. Tam, gdzie ciemność, rozbłyska światło. Tam, gdzie strach, panuje odwaga. Tam, gdzie nienawiść, wyrasta miłość i przebaczenie. Oto jest konkret historii, kontynentu, kraju, narodu. Oto konkret uwarunkowań społeczno-politycznych. W nich i poza nimi wciela się Bóg. Dlatego rozważamy tajemnicę Boga z nami. Pomyślcie sobie, to może szczególnie do młodych, poszukajcie sobie pamiętników ludzi, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. I poczytajcie sobie, czy w tym bagnie, którego doświadczyli, w tym piekle, którego doświadczyli, zapominali o Panu Bogu. Czasami tak. Ale większość świadków mówi, że to Bóg był ich siłą. Świadomość, że Bóg jest z nimi, że się wcielił, że jest pośród nich. On jest do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Pan Bóg zna doskonale realia naszego życia. Syn Boży ludzkimi rękami wykonywał pracę. Ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. On tak chciał, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, żeby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Bo pomyślcie sobie, Bóg, który staje się stworzeniem. I jeszcze powrócę na chwilę do kontemplacji wcielenia u świętego Ignacego. do tej sceny zwiastowania. Bo moi drodzy, jeśli się mówi o tajemnicy wcielenia Bożego, to nie można nie powiedzieć kilku słów o tajemnicy Maryi, Matki Bożej, która przez wcielenie stała się Teotokos, Bożą Rodzicielką. Jest takie prawo chrześcijańskie, które mówi, że kto uderza w Maryję, ten niszczy Jezusa. I mówi taki jeden myśliciel włoski, największą tajemnicą wcielenia może nie jest fakt, że Bóg stał się człowiekiem. Jest nią to, że stał się człowiekiem, czyniąc się synem kobiety, która dzięki temu może rzeczywiście nazywać się Matką Bożą. W ten sposób między Bogiem a człowiekiem powstaje radykalnie nowa, sensacyjna relacja. Zobaczcie, jak Bóg chce być blisko nas. Tak blisko, że zaprasza kobietę do tego, żeby stała się jego matką, żeby go poczęła w swoim łonie i żeby go narodziła, wydała światu, wydała na światło dzienne. Dzisiaj wiecie, ci, którzy walczą z dogmatami maryjnymi, wymienię te trzy podstawowe, mianowicie niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, boskie macierzyństwo i dziewicze poczęcie Syna Bożego z Ducha Świętego, tak naprawdę oni nigdy nie spotkali Pana Jezusa. Tak naprawdę oni nigdy Go nie pokochali osobiście. Być może znają Go z książek, z opowieści, ale sami nigdy Go osobiście nie poznali. Bo gdyby Go poznali, to nigdy by takich głupot o Matce Bożej nie wygadywali. I teraz przechodzimy do tajemnicy narodzenia Pana Jezusa. Tutaj tak w skrócie, w kilku punktach. Zapytano jednego człowieka o to, co dla niego jest najważniejsze w historii, a dokładnie w Ewangelii. I on tak odpowiedział. Gdybym miał wybrać jedną stronę Ewangelii ze wszystkich, zatrzymałbym się przy narodzeniu w Betlejem. Jest to moment, w którym łączą się z sobą historia i wieczność. Jest to moment, w którym cała tradycja religijna ludzkości, jej gorące pragnienie, jej dążenie się urzeczywistniają, osiągają spełnienie. Z tej groty wywodzi się niesłychana moc. Moi drodzy, tylko w chrześcijaństwie Bóg przychodzi na ziemię i rodzi się tak jak człowiek. Jezus Chrystus stał się jednym z nas poprzez wcielenie i narodzenie. I tak naprawdę jak człowiek religijny, począwszy od plemion, jakichś prymitywnych ludów, gdziekolwiek się szuka istoty religijnej, tego co poszukują w swoich religiach, wierzeniach czy obrzędach pogańskich, zawsze dążą do jednego. Do tego, żeby się zjednoczyć z bóstwem. I teraz zobaczcie, z naszej strony tego nigdy nie możemy zrobić, bo stworzenie samo z siebie nie może się zjednoczyć ze swoim Stwórcą. I dlatego jest inicjatywa ze strony Pana Boga, który wychodzi, żeby stać się człowiekiem. Stwórca, który chce się tak bardzo zjednoczyć ze swoim stworzeniem i przez to spełnia się najpiękniejsze i największe marzenie ludzkości. Kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, to chcę podjąć takie myśli. Pierwsza z nich, nie było miejsca w Gospodzie. Zauważcie, i tutaj cytuję książkę ostatnią Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu, dzieciństwo. Od samego narodzenia Bóg jest poza obszarem tego, co dla świata ma znaczenie i moc. Cząstką stawania się chrześcijaninem jest wyjście z tego, o czym wszyscy myślą i czego chcą. Odrzucenie dominujących kryteriów, uniemożliwiające znalezienie światła, prawdy, naszego bytu i wejście w tym świetle na drogę Boga, na dobrą drogę. Moi drodzy, im bardziej żyjemy światem, tym mniej jesteśmy chrześcijaninami. To znaczy, tym mniej jest miejsca dla Pana Boga w naszym życiu. I to nie jest tylko przypadek, że w Betlejem nie było miejsca w Gospodzie dla Pana Jezusa. Bo ja sobie zdaję sprawę, że w Gliwicach w tym roku, w te Boże Narodzenie też nie było miejsca. I to nie w Gospodach, tylko w Gospodach naszych serc, w Gospodach naszych rodzin, w Gospodzie naszej parafii itp. itd. Tak, Bóg przychodzi nieustannie, bo chce się z nami zjednoczyć, ale niestety znajduje drzwi zamknięte, bo są ważniejsze sprawy, choćby nawet tak głupie, jak prezenty bożonarodzeniowe, które są ważniejsze od liturgii, od tego, żeby stanąć przed Panem Bogiem. Kochani, tam, gdzie nie ma czasu dla Pana Boga, tam naprawdę nie ma czasu na nic. Tam, gdzie nie ma miejsca na Pana Boga, to nie ma miejsca na nic. Drugi element, kiedy Pan Jezus się narodził, to został złożony w żłobie. I znowu cytuję fragment z Benedykta XVI. Żłób jest miejscem, gdzie zwierzęta znajdują pokarm. Teraz zaś w żłobie leży ten, który nazywa siebie samego chlebem danym z nieba, prawdziwym pokarmem, którego człowiek potrzebuje do podtrzymania swego człowieczeństwa. Jest to pokarm zapewniający człowiekowi właściwe wieczne życie. Dlatego żłób wskazuje na stół pański. Zobaczcie, położyła dzieciątko w żłobie. Do żłobu się sypie owies, czyli pokarm. Bóg staje się pokarmem dla nas. Już w tajemnicy narodzenia, w tym naszym opłakiwanym żłobie, no, zimnym i tak dalej, Bóg nam coś innego mówi. Ja staję się Twoim pokarmem. I czasami tak sobie myślę, że ma rację, bo jak przychodzi do bydlątek, no to musi w tym żłobie się tam położyć. Bo bydlątka inaczej nie zrozumieją, gdzie mają jedzenie. Idziemy dalej. Powiła swego pierworodnego syna. Bardzo ważne jest to słowo pierworodnego, bo ono oznacza przynależność, szczególną przynależność do Boga. I dotyczy to każdego z nas. Bo w świetle Bożej miłości, w świetle Bożego planu zbawienia, my wszyscy, każdy z nas jest pierworodnym, czyli szczególnie przynależącym do Ojca. I teraz zobaczcie, stajemy się nową ludzkością, bo stajemy się na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Przecież chrześcijanin to jest ten, który chce się upodobnić do Jezusa Chrystusa. Jednym z motywów wcielenia było to, że Jezus pokazał nam drogę do świętości, do tego, kim naprawdę możemy się stać. Ale to obejmuje nie tylko znowu nasze, tam wiecie, wycinek świata, te 60, 70, 80 lat, daj Panie Boże. To obejmuje cały kosmos. Jego przyjście, Jego narodzenie to nie jest tylko punktowe działanie, tylko to jest działanie, które obejmuje całą historię wszechświata. Patrząc na nas, poruszę tylko element czuwających pasterzy. Po pierwsze, czuwali zewnętrznie, to znaczy, bo tam byli. Gdyby tam ich nie było, gdyby zostawili robotę, no to by ich tam nie było. Czyli nie byłoby tego spotkania. Byli tam, gdzie Bóg ich postawił. Jeżeli, moi drodzy, my uciekamy z tego, co Bóg nam dał i wyobrażamy sobie całkowicie inne rzeczy, biegamy z kwiatka na kwiatek, to nie spotkamy Pana Boga, bo On nas czeka i przychodzi do nas tam, gdzie jest nasz dom, tam, gdzie jest nasze posłanie. Ale też zobaczcie, oni nie tylko czuwali zewnętrznie, oni też czuwali wewnętrznie. Dlaczego? Oni byli przygotowani. To co, że nie chodzili do świątyni? To co, że byli uważani za prostaków, za nieuczonych? To co, że faryzeusze brzydzili się przechodzić koło nich? oni byli bardziej przygotowani niż ci, którzy powinni przyjmować Pana Jezusa. Oni należą do ubogich Izraela, czyli do tych, którzy całą nadzieję pokładają w Panu Bogu. Moi drodzy, im mniej pokładamy nadziei w Panu Bogu, tym mniej tego Pana Boga będziemy dostrzegać. I to nie dlatego, że Bóg się obraża, że strzela focha i się odchodzi, tylko dlatego, że my się odwracamy od Niego i jesteśmy ślepi i ślepniemy, bo jeśli ktoś wchodzi w ciemność i brnie w niej, to ślepnie coraz bardziej. Dlatego też cały czas jest wołanie: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Niech będą przepasane wasze biodra, a w waszych dłoniach niech będą lampy. Bo w dniu, w którym się nie spodziewacie, Pan przyjdzie. Nie będzie czasu na nic. Jak już nie będzie oliwy, to nie będzie oliwy. I jeszcze jeden moment, kiedy aniołowie ogłaszają, że narodził się Pan Jezus, to mówią: pokój ludziom Jego upodobania. Benedykt XVI tak napisał, że człowiekiem upodobania jest właśnie Jezus. Jest Nim, ponieważ żyje w całkowitym oddaniu się Ojcu, wpatrzony w Niego i we wspólnocie jednej z Nim woli. Ludźmi upodobania są więc ci, którzy mają postawę Syna. Ludzie upodobnieni do Chrystusa. Dlatego też na początku powiedziałem, że główną modlitwą, która ma płynąć, to ma być modlitwa o to, żeby dogłębnie poznać Pana Jezusa. Na ile Go będziemy znali, na tyle też do Niego się upodobnimy. I potem tak święty Ignacy mówi w kontemplacji o narodzeniu Pańskim. Po pierwsze, widzieć osoby, a mianowicie Panią naszą i Józefa i służącą i Dzieciątko Jezus po Jego narodzeniu. Potem mówi: patrzeć, zwracać uwagę i kontemplować to, co mówią osoby. Potem patrzeć i rozważać to, co czynią, jak podróżują, jak się trudzą, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie, a po tylu trudach, doznawszy głodu i pragnienia, upału, zimna, krzywd i zniewag, umarł wreszcie na krzyżu. A to wszystko dla mnie. Kochani, Słowo stało się ciałem. Mamy kontemplować Jezusa Chrystusa, patrzeć na Niego, zwracać uwagę i rozważać, kim On jest i co dla mnie uczynił. Jaka będzie moja wiara? Wiara jest odpowiedzią człowieka na ten dar Syna. Jezusie Chrystusie, przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela, jako mojego Króla, jako mojego Pana w tajemnicy wcielenia, które przenika moją codzienność. Pragnę Cię począć, pragnę Cię zrodzić, pragnę Cię wydać światu w moim codziennym życiu. I zauważcie, że święty Ignacy, jak mówi o kontemplacji o narodzeniu Pańskim, to kończy słowami: umarł wreszcie na krzyżu, a to wszystko dla mnie. I to będzie temat następnej katechezy. Głosimy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, bo to jest istota tajemnicy Jezusa Chrystusa, który został nam danym.